Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki. Otaczają nas algorytmy mediów społecznościowych, kultury, reklam. Jak w tym wszystkim odnaleźć siebie? Jak znaleźć swój algorytm osobisty?
I o tym właśnie dziś będę rozmawiał z moją gościnią. Witam bardzo serdecznie, Maria Stemplewska, socjolożka, specjalistka psychoterapii uzależnień. Witam cię serdecznie.
Witam cię, Tomku, witam państwa.
Czym jest współuzależnienie?
Współuzależnienie jest taką sytuacją, w której jedna z osób przyjmuje taką postawę, która jej po prostu szkodzi. Można tak rozumieć, że bardzo często mówi się o tym zjawisku występującym w uzależnieniu od alkoholu, jednak nie tylko.
Ale to ta osoba współuzależniona, no to nie wiem, to mogę być, no załóżmy, żyję z osobą, która jest uzależniona od alkoholu i co? I ja się współuzależniam od czego? Od tego alkoholu?
Dokładnie, współuzależnienie dotyczy zachowania tej osoby uzależnionej.
Czyli
zachowania tej
osoby... możesz podać jakiś przykład?
Pewnie. Współuzależnienie u partnerów, osób uzależnionych, cechuje się tym, że one przejmują dużo obowiązków tej osoby uzależnionej, mają nadkontrolę, nadopiekuńczość i co istotne, mają takie przekonanie o sobie, że będą w stanie wyciągnąć tą osobę uzależnioną z jej uzależnienia, z jej problemu.
Czyli robimy coś dla tej osoby według naszego patrzenia coś dobrego, czyli na przykład kontrolujemy ją, czy nie pije alkoholu, tak?
Dokładnie.
I robimy to po to, ponieważ chcemy tej osobie bardzo pomóc i wyciągnąć ją z tego na przykład alkoholizmu.
Współuzależnienie cechuje się tym, że odniosę się tutaj do kobiet, bo to częściej je dotyczy to zjawisko. Kobiety mają takie zachowania, gdzie one chcą odciągnąć tych swoich mężów czy partnerów właśnie od tej przysłowiowej butelki. Albo chowają ten alkohol, albo go wylewają, kiedy partner nie poświęca im czasu, koncentruje swoje życie wokół picia czy wokół jakiejś innej substancji, one nagminnie próbują odciągnąć go od tego zachowania.
A jak takie współuzależnienie wpływa na motywację? No, rozmawiamy w algorytmie osobistym, jak zrobić, żeby się chciało.
Współuzależnienie na motywację ma bardzo duże przełożenie. Jeżeli mamy taką kobietę, która jest współuzależniona, to ona koncentruje swoje działania wokół tej osoby pijącej. Motywacja jest działaniem, jest chęcią do robienia czegoś. I jeżeli odnosimy tą kobietę do jej motywacji, czy jej się chce rozwijać osobiście, czy jej się chce kształcić, czy jej się chce podejmować jakieś aktywności związane z opieką, wychowywaniem dzieci, to moglibyśmy powiedzieć, że tam jest trudno dopatrzyć się tej motywacji takiej stricte związanej z jej obszarem życia osobistego. Ona motywację swoją koncentruje na tym, co zrobić i jak zrobić, żeby odciągnąć swojego partnera od tej substancji. Więc dopiero w procesie terapeutycznym kobieta zaczyna poznawać siebie, swoje pragnienia, potrzeby i zaczyna przekierowywać i odnajdywać tą motywację, że tak naprawdę są inne elementy jej życia, istotniejsze dla niej, na których ona może się skupić.
Czy da się wyjść ze współuzależnienia?
Da się wyjść, jednak jest to proces. Jest to proces często długotrwały, jest to proces, który wymaga podjęcia szeregu działań, żeby sobie po prostu z tym poradzić. Często jest to praca ze specjalistą, uczęszczanie na grupy terapeutyczne dla osób współuzależnionych, ale też bardzo duży obszar stanowi praca własna. Czytanie literatury, poznawanie różnych zachowań, tych zachowań z obszaru zarówno uzależnienia, jak i współuzależnienia, bo tam występują mechanizmy, które są bardzo podobne.
No właśnie, a czym się różni uzależnienie od współuzależnienia?
Uzależnienie występuje wtedy, kiedy człowiek, dana osoba jest uzależniona od substancji. Uzależniona jest czy to od substancji, czy też może to być uzależnienie behawioralne, ale koncentruje się na tym, żeby doświadczać ulgi, pomagać sobie poprzez to, że zażywa daną substancję. I wtedy mówimy o uzależnieniu. O uzależnieniu mówimy w kategoriach choroby, gdyż klasyfikacja ICD-10 czy DSM-5 klasyfikują to jako chorobę. Mamy to w klasyfikacji chorób międzynarodowych. Natomiast współuzależnienie rozpatrywany jest w kategorii zaburzeń adaptacyjnych. Nie mamy na to stricte jako wyodrębnionej klasyfikacji, wyodrębnionej jednostki chorobowej, a współuzależnienie to są takie zaburzenia adaptacyjne, że ktoś przystosowuje się nieprawidłowo do danej sytuacji, w której jest. Nie koncentruje się na sobie, na swoich potrzebach, na tym, co dla niego jest ważne, a całą swoją taką energię skupia na tym partnerze. Czyli to jest koncentracja swojego życia wokół innej osoby.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.
Wracamy do naszej rozmowy. W studiu cały czas Maria Stemplewska, socjolożka, specjalistka psychoterapii uzależnień. Witam cię, Mario, ponownie.
Witam cię, Tomku.
Jak dokonać zmiany w swoim życiu?
Po pierwsze, trzeba chcieć. Tak naprawdę współuzależnienie jest takim zjawiskiem, z którego się wychodzi często latami, często jest to wiele podejmowanych prób i działań, ale na pewno to, co pomaga, to motywacja i chęć do zmiany swojej sytuacji. I otwarcie się tak samo na wiele różnych działań i propozycji innych osób.
A skąd czerpać motywację?
Motywację można czerpać najlepiej z wnętrza siebie i podążać za tym, co człowiek czuje, co pragnie, jakby chciał, żeby wyglądało jego życie. Czyli dużą rolę odgrywa taka motywacja wewnętrzna. Ale też bardzo istotna jest motywacja zewnętrzna, czyli rozmowy z innymi osobami, które przeszły też tą drogę współuzależnienia i radzą sobie, i słuchanie ich takich cennych wskazówek jest na pewno bardzo pomocne.
Jak współuzależnienie wpływa na rodzinę?
Współuzależnienie na rodzinę wpływa w bardzo szerokim aspekcie, ponieważ choroba, uzależnienie jest chorobą całego systemu rodzinnego. Ono dotyczy nie tylko osoby uzależnionej, ale też często partnera, często dzieci. Dlatego jest to systemowa choroba, tak można powiedzieć, i ona dotyka każdą osobę indywidualnie. Z jednej strony mamy tutaj tego partnera na przykład uzależnionego, który potrzebne jest, by poddał się swojemu procesowi leczenia. Osoba współuzależniona też jest istotne, żeby poddała się swojemu procesowi leczenia i odgrywa to wszystko bardzo dużą rolę, bo ciężko jest doprowadzić system rodzinny, czyli rodzinę do równowagi, jeżeli tylko jeden z partnerów się leczy.
A jak to wszystko wpływa też na naszą pracę zawodową? Nie wiem, prowadzimy biznes albo pracujemy gdzieś, no i jesteśmy współuzależnieni od partnerki lub od partnera, no częściej od partnera, powiedziałaś, że ile jest statystycznie?
Mogę powiedzieć, były w Stanach przeprowadzone takie badania, może to będzie ciekawe, były w Stanach przeprowadzone takie badania na temat właśnie współuzależnienia, gdzie jak mamy na przykład 10 kobiet, które są w związku z partnerem uzależnionym, to 9 kobiet zostanie, jedna tylko odejdzie, a w odwróconym...
Odwrotnie, czyli kobieta pijąca, mężczyzna...
Dokładnie, a mężczyzna nie pijący, to mamy na odwrót. Jeden mężczyzna zostanie, a 9 odejdzie. Więc...
Wróćmy do tej pracy zawodowej. Jak wpływa współuzależnienie na pracę zawodową?
Współuzależnienie przekłada się na szereg różnych zachowań, jakie może przyjmować osoba cierpiąca na to zaburzenie. Mogą to być zaburzenia somatyczne, mogą to być zaburzenia nerwicowe, więc trudno jest funkcjonować takiej osobie w społeczeństwie, w pełni wchodzić w swoje role społeczne, role zawodowe na skutek tych trudnych doświadczeń, jakich doświadcza w życiu osobistym. Trudno jest angażować się w różnego rodzaju zadania, trudno jest wykonywać nawet obowiązki zawodowe w takim wymiarze, jakby człowiek tak naprawdę chciał. Możemy sobie tutaj odnieść to do takiego może trudnego przykładu, ale myślę, że warto go tutaj przytoczyć, kiedy kobieta żyje w związku z osobą uzależnioną, doświadcza przeróżnych sytuacji. Może być tak, że partner dzień wcześniej na przykład był pod wpływem alkoholu, w domu wynikła jakaś awantura, kłótnia, była napięta sytuacja, może przyjechać policja i pomyślmy sobie, na drugi dzień taka kobieta wstaje do pracy, idzie do pracy i ma wykonywać obowiązki zawodowe. Te emocje, ten stres w niej tak naprawdę
no
siedzi.
Tak. Człowiek nie jest
Przeżywa się to. Tak, człowiek nie jest w stanie w pełni funkcjonować prawidłowo, zdrowo, poprawnie.
A co zrobić, gdy wydaje nam się, że jesteśmy w totalnie złej sytuacji i nie ma już z niej wyjścia?
Bardzo, bardzo często są takie momenty, że osoby współuzależnione oceniają swoją sytuację jako sytuację bez wyjścia. Patrzą tunelowo, nie dostrzegają możliwości zmiany tej sytuacji. Myślę, że dobrym tutaj takim działaniem są rozmowy z innymi osobami, posłuchanie ich doświadczeń.
Taka grupa wsparcia?
Grup wsparcia, grup samopomocowych, rozmowy z terapeutami i posłuchanie takich doświadczeń i zobaczenie, że jeżeli innej osobie się udało, to dlaczego mi miałoby się nie udać?
Maria Stemplewska, cały czas w naszym studiu, rozmawiamy o uzależnieniu i współuzależnieniu. Maria jest socjolożką, specjalistką psychoterapii uzależnień i za chwilę zrobimy sobie trzy kroki do tego, żeby wyjść ze współuzależnienia. To wracamy za chwilę.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.
Maria Stemplewska, socjolożka, specjalistka psychoterapii uzależnień, cały czas w naszym studiu. Witam cię, Mario, ponownie.
Witam cię, Tomku.
Zróbmy w takim razie pierwsze kroki do wyjścia ze współuzależnienia. Od kroku pierwszego zacznijmy.
To tak. Pierwszym krokiem do wyjścia ze współuzależnienia to jest tak naprawdę chęć zmiany. Taka głęboka chęć zmiany, głębokie pragnienie do tego, żeby ta sytuacja, w której się tkwi, uległa zmianie.
I co możemy zrobić? Jak spowodować to, żeby trzymać się tego pomysłu, tego postanowienia?
To myślę, że to też jest tutaj właśnie w dużym stopniu związane z tym krokiem drugim, rozpoznanie własnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. To rozpoznanie sytuacji dotyczy przyjrzenia się tym wszystkim obszarom, w jakim funkcjonuje człowiek. Czy to w obszarze rodzinnym, domowym, relacji z dziećmi, relacji ze znajomymi, z przyjaciółmi, czy relacji zawodowej, czy też w obszarze seksualnym. Przyjrzenie się, jak ja funkcjonuję w tych obszarach, jakie korzyści mam, jakie deficyty i jak tak naprawdę innych zachowanie wpływa na mnie i też jak moje zachowanie wpływa na innych. Jak ja się po prostu czuję?
Krok trzeci?
Po kroku drugim, jak rozpoznamy już tą własną sytuację, możemy właśnie przejść do tego kroku trzeciego i rozpoznanie powtarzających się tych zachowań, które są destrukcyjne i które nam nie służą.
I co? I wsparcie na przykład psychoterapeuty?
Trudno jest człowiekowi samemu przyjrzeć się swojemu zachowaniu, tak naprawdę kiedy on przez lata tkwi w takiej relacji, w takiej sytuacji. Więc tutaj myślę, bardzo pomocna jest praca ze specjalistami, z psychoterapeutą uzależnień, osobą, która wie, jakie sytuacje mogą występować w takich rodzinach dysfunkcyjnych, na co można się przygotować, jak można sobie poradzić z tymi problemami. Więc tutaj ja myślę, że praca ze specjalistą jest nieoceniona.
A ile czasu potrzeba na wyjście ze współuzależnienia? Czy to nie ma tak, że czas jakiś tutaj, nie wiem, powiemy 2 lata i już za 2 lata jest ten dzień, którym...
Nie możemy tego tak jednoznacznie określić, bo będą pacjenci, którzy potrzebują więcej czasu, inni mniej. Jest to taka kwestia indywidualna, ale co myślę warto podkreślić, wyjście ze współuzależnienia, nie chciałabym, żeby było też rozpatrywane w takich kategoriach, że na przykład jeżeli ktoś jest współuzależniony, to oznacza, że musi koniecznie rozstać się ze swoim partnerem.
No właśnie, o to chciałem zapytać, czy to jest tak, że to już jest koniec związku, czy jednak, no nie wiem, jeśli jest osoba uzależnienia od alkoholu, a my jesteśmy od niej uzależnieni, to jest szansa na to, że się uda ten związek uratować, bo na przykład kogoś kochamy?
Bardzo często jest tak, chociaż to nie można powiedzieć, że to jest, jakieś statystyki są prowadzone, ale jednak Może tak wystąpić, że jeżeli osoba współuzależniona zaczyna się leczyć, zaczyna coś ze sobą robić, to po jakimś czasie osoba uzależniona też może zapragnąć zmiany. Jeżeli w domu jest przemoc i występują tam destrukcyjne sytuacje, to tutaj trzeba powiedzieć sobie wprost, lepiej jest, gdzie taka kobieta dojrzeje do decyzji, aby odejść, aby zacząć życie układać na nowo, by nie tkwić w tej patologicznej sytuacji destrukcyjnej, która może być krzywdząca dla niej i dla jej dzieci, więc wtedy często nie ma takiego wyjścia, żeby być przy osobie, która jest sprawcą przemocy. Natomiast kiedy osobę uzależnioną dotyczy uzależnienie, ale nie ma tam sytuacji destrukcyjnych, to można pracować ze sobą współuzależnioną i często się tak pracuje, aby ona rozpoznała tą swoją sytuację i nauczyła się zachowywać tak, by w większym stopniu stawiać granice swojemu partnerowi i by ta sytuacja nie była dla niej tak destrukcyjna.
A wspomnieliśmy o tym, żeby skorzystać też z pomocy na przykład takiej specjalistki jak ty, ale czy jeśli problem pojawia się w domu, to rozmawiać z przyjaciółmi i znajomymi, czy raczej to są nasze prywatne sprawy i nie wynosimy ich poza dom?
Ja uważam, że zdrowa rodzina jest wtedy, kiedy w tej zdrowej rodzinie można rozmawiać o wszystkim. Uważam, że trzeba rozmawiać. Osoba, która jest współzależniona, ona zamyka się na swój problem. Ona zamyka się, nie chce o tym rozmawiać. Myśli, że ma poczucie takiej gorszości, że jej się coś w życiu nie udało. Dlatego nie sięga po pomoc do znajomych, do przyjaciół, do rodziny. Często latami te osoby są bardzo osamotnione i nie mówią o tym problemie. Przyjmują taką maskę i udają, że wszystko jest okej, żeby nie być odrzucanym. Więc ja uważam, że trzeba o tym mówić, warto jest o tym mówić, żeby inni zobaczyli, że ten problem niestety nie jest zamiatany pod dywan, a wtedy to też będzie mogło mieć takie znaczenie, że jeżeli ta kobieta się otworzy, to zobaczy, że może liczyć na wsparcie innych osób.
Czyli pocieszające jest to, że nawet jeśli nam się wydaje, że to już jest koniec i już nie ma dla nas żadnego ratunku i nic się nie poprawi, że jednak wcale tak, że to jest tylko nasze przekonanie, że jeśli wykona się te kroki, o których powiedziałaś, skorzysta z pomocy na przykład profesjonalnego psychoterapeuty czy psychoterapeutki, to jest szansa na to, że życie może być piękniejsze.
Tak, na pewno osoba, która przejdzie terapię, może nauczyć się radzić sobie lepiej z trudnościami, może nauczyć się być bardziej osobą dojrzałą, żeby nie brać na siebie tak naprawdę tych problemów, które wcześniej ją dotyczyły. Bo tutaj ważne jest rozgraniczenie. Uzależnienie partnera jest uzależnieniem jego. A tak naprawdę to, jak osoba współuzależniona reaguje na to zachowanie, już leży po jej stronie. Więc my pracujemy tutaj w obszarze tego zachowania współuzależnionego, które jest zachowaniem takim destrukcyjnym, które szkodzi, a nie jest zachowaniem takim adaptacyjnym, wspierającym.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Maria Stemplewska, socjolożka, specjalistka psychoterapii uzależnień, była moim i waszym gościem.
Dziękuję Państwu, dziękuję Tomku.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest Algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.